Premier Beata Szydło kontynuuje przegląd podległych jej resortów. Dziś prezes Rady Ministrów spotkała się z ministrami cyfryzacji Anny Streżyńską oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Markiem Gróbarczykiem. Szef polskiego rządu zwróciła uwagę, że są to nowe resorty, które są najbardziej zapracowane. Wyraziła zadowolenie, że przygotowano projekty, które już funkcjonują.
Pozwoliły już w przypadku resortu pana Marka Gróbarczyka rozpocząć odbudowę przemysłu stoczniowego, uporządkować gospodarkę morską, prowadzić projekty, które mają na celu ożywienie gospodarcze północnej Polski, ale też właśnie ożywienie żeglugi śródlądowej. Te wszystkie plany, projekty, które zostały już przygotowane, ustaliliśmy, że w tym roku będą przekładały się na konkretne realizacje kolejnych projektów. Pani minister Streżyńska przygotowała informacje na temat planu resortu, który w tym roku obejmuje dalszą kontynuację. Przede wszystkim to, na co zwracałam ja uwagę w naszej rozmowie, również na to, żeby wychodzić do obywatela, do klienta z coraz to nowymi ułatwieniami życia publicznego.
Minister Anna Streżyńska wymieniła tu m.in. program Od Polski Papierowej do Cyfrowej.
Zgodnie pracujemy wszyscy nad tym, żeby zapewnić klientom, obywatelom i przedsiębiorcom cyfrowe usługi wysokiej jakości, uprościć procedury, zniszczyć niepotrzebne bariery prowadzenia przedsiębiorczości czy rozwoju osobistego.
Szef resortu cyfryzacji poinformowała, że ponad 3 miliardy złotych zostaną zainwestowane w budowę szerokopasmowego internetu. Resort chce zlikwidować tak zwane białe plamy. W organach ścigania zakończył się czas bierności i ochrony tych, którzy dopuszczali się przestępstw na terenie Warszawy, powiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Minister Sprawiedliwości mówił o działaniach prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy reprywatyzacji. Prokuratura prowadzi ponad 100 postępowań karnych. Niemal każdego dnia pojawiają się nowe dowody, a ze spraw wyłączane są nowe wątki. Wcześniej, jak zauważył minister Zbigniew Ziobro, ogromna większość spraw dotyczących reprywatyzacji kończyła się na odmowie postępowania. Ten czas się skończył, podkreślił.
Mam nadzieję, że te sprawy również będą kończyć się, pociągnąć się do odpowiedzialności karnej tych prokuratorów czy osób związanych z szeroko rozumianymi organami ścigania w wymiarze sprawiedliwości, którzy ponoszą odpowiedzialność za taki stan rzeczy i przyczyniali się w ten sposób do poczucia bezkarności wśród ludzi, którzy dopuszczali się na wielką skalę tego procederu przestępczego. I to w mieście stołecznym Warszawie, w stolicy polskiego państwa, pod okiem polskiego premiera Donalda Tuska, pani premier Kopacz, pani prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. To wszystko działo się wręcz w ostentacji, poczuciu bezkarności ze strony tych, którzy czuli się bezkarni, mieli podstawy czuć się bezkarni, jeśli popatrzymy na brak działań ze strony organów ścigania w tej sprawie.
Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski podkreślił, że zatrzymania, jakie miały miejsce w sprawie reprywatyzacji warszawskich, których dokonano w tym tygodniu, to początek.
Będą kolejne zatrzymania, będą stawiane kolejne zarzuty. To jest ostatni moment, żeby osoby, które uczestniczyły w tej przestępczej działalności, a chciałyby skorzystać z dobrodziejstw kodeksu postępowania karnego, skorzystać z nadzwyczajnego złagodzenia kary, czy też uniknąć nawet odpowiedzialności karnej, mają możliwość zgłoszenia się do organów prokuratury, CBA czy policji i wykorzystać swoją szansę. Zarzuty przedstawione tym 5 podejrzanym mówią m.in. o tym, że została spowodowana w mieniu miasta Warszawy szkoda wielkich rozmiarów ponad 62 miliony złotych, szkoda w imieniu osób prywatnych 27 milionów.
Prokuratura we Wrocławiu złożyła wnioski o tymczasowe aresztowanie 4 podejrzanych. Chodzi o byłego urzędnika ratusza Jakuba R., adwokata Roberta N. oraz rodziców urzędnika. Wszyscy są podejrzani o korupcję i oszustwo. W Warszawie minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zainaugurował zajęcie Akademii Dyplomatycznej. Zadaniem placówki będzie szkolenie przyszłych kadr dyplomatycznych państwa.
Naukę w Akademii Dyplomatycznej rozpoczęło 30 aplikantów, którzy zostali wyłonieni w konkursie spośród 332 chętnych. Szef polskiej dyplomacji zapewnił, że otrzymają oni najwyższej jakości wykształcenie dyplomatyczne, które pozwoli im w przyszłości obejmować najważniejsze stanowiska. Polska potrzebuje ludzi młodych, mądrych i światłych, którzy wypełnią lukę w naszej dyplomacji, wskazał minister Witold Waszczykowski.
Mija 28 lat po przemianach, po rozpoczęciu przemian po 1989 roku. 28 lat to oznacza, że dzisiaj nie tylko stałem się pracownikami, ale również zaczynałem wchodzić na stanowiska kierownicze. Roczniki, które nie tylko wychowały się już poza PRL-em, ale które już urodziły się poza PRL-em. To oznacza, że dyplomacja Polski powinna już mieć nowe oblicze, oblicze nowego, młodego pokolenia. Stąd też otwieramy się szeroko na to pokolenie.
Największe braki polska dyplomacja ma przede wszystkim w placówkach na wschodzie oraz w instytucjach międzynarodowych. I to głównie właśnie właśnie tam mają być kierowani absolwenci Akademii. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Akademia Dyplomatyczna zastąpi dotychczasowy Instytut Dyplomatyczny. Tegoroczny wzrost gospodarczy nie tylko może przekroczyć 3%, ale będzie też bardzo solidny i oparty o inwestycje, powiedział wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki. Polityk odniósł się do opublikowanych wczoraj danych GUS-u dotyczących wzrostu gospodarczego Polski w ubiegłym roku. Według wicepremiera Mateusza Morawieckiego wyniki Polski są bardzo dobre, zwłaszcza w kontekście całej Europy Środkowej.
Jak popatrzymy sobie na Litwę, Łotwę, Czechy, Słowację, Węgry, mamy jeden z najlepszych wyników w Europie. Ja jestem bardzo zadowolony, bo jeszcze niedawno mówiłem o tak zwanym minicyklu koniunkturalnym i niektórzy ekonomiści powątpiewali w to. Po 3 czy 4 miesiącach się to sprawdza, że już jesteśmy na bardzo mocnej krzywej odbicia w górę. Publikowane dzisiejsze wyniki PMI są wyższe od oczekiwań, wyższe od zeszłego miesiąca i to w miesiącu trudnym, zimowym, a więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, że idziemy w bardzo właściwym kierunku i że wzrost gospodarczy w tym roku, trudno przewidywać oczywiście, ale wszystko wskazuje na to, że nie tylko przekroczy 3%, ale będzie bardzo solidny.
Wczoraj we wstępnym szacunku GUS poinformował, że PKB w ubiegłym roku liczony w cenach stałych roku poprzedniego wzrósł realnie o 2,8% wobec wzrostu w wysokości 3,9% w 2015 roku. Według danych urzędu wzrósł także wskaźnik PMI, który określa tak zwaną moralność płatniczą i pokazuje, jak dużym ryzykiem obarczona jest dana branża. Dla Polski wynosi on blisko 55 punktów, co może świadczyć o dobrej sytuacji gospodarczej naszego kraju. Nadzieja chrześcijańska jest oczekiwaniem na coś, co już zostało dokonane. Zmartwychwstanie to rzeczywistość pewna, wskazał ojciec święty Franciszek. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował cykl rozważań na temat nadziei. Zaznaczył, że za każdym razem, kiedy stajemy w obliczu naszej śmierci albo śmierci kogoś bliskiego, czujemy, że nasza wiara poddawana jest próbie. Pojawiają się wątpliwości dotyczące życia po śmierci oraz tego, czy zobaczymy jeszcze naszych bliskich. W tym kontekście ojciec święty przytoczył słowa świętego Pawła, który w obliczu lęków i niepewności zachęcałby trzymać się nadziei.
Nadzieja chrześcijańska jest oczekiwaniem na coś, co zostało już dokonane i co na pewno dokona się dla każdego z nas. Również nasze zmartwychwstanie oraz zmartwychwstanie bliskich zmarłych nie jest czymś, co może się stać albo i nie, ale jest w rzeczywistości pewna, ponieważ zakorzeniona w wydarzeniu zmartwychwstania Chrystusa.
Papież pozdrowił też pielgrzymów zgromadzonych w auli Pawła VI, zwracając się do Polaków, ojciec święty powiedział.
Jutro, w święto ofiarowania Pańskiego, będziemy obchodzili Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W waszej modlitwie polecam kapłanów, siostry i braci ze zgromadzeń zakonnych, czynnych i kontemplacyjnych. Niech ich życie poświęcone Bogu i charyzmatyczna posługa przynoszą obfity owoc dla dobra wiernych i ewangelizacyjnej misji Kościoła. Wam tu obecnym i waszym bliskim z serca błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Należący do Ukrainy wojskowy samolot transportowy został ostrzelany nad Morzem Czarnym z gazowych platform wiertniczych zajętych wcześniej przez Rosję, poinformował ukraiński minister obrony Stepan Połtorak. Do zdarzenia doszło nad szelfem Morza Czarnego w miejscu, które położone jest w połowie drogi morskiej między Odessą na południu Ukrainy, a miejscowością Czarnomorskie na zaanektowanym przez Rosję Krymie. Samolot, który odbywał lot szkoleniowy, został ostrzelany z broni strzeleckiej. Maszyna, na której po wylądowaniu znaleziono ślad pocisku, bezpiecznie powróciła do swojej bazy, poinformował Połtorak. Jutro zachmurzenie duże z przejaśnieniami na zachodzie i południu kraju. W centrum, na wschodzie i na południu kraju śnieg przechodzący w deszcze ze śniegiem i deszcz. Rano przejściowo marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Temperatura od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do około 4 na południu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę. A ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1005 hektopaskali i będzie spadać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.